jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o dzieciach i młodzieży poruszających się w ruchu drogowym, w drodze do i ze szkoły. Jest to bardzo ważny temat, zważywszy na statystyki, które mówią o tym, że nie zawsze szczęśliwie dzieci docierają do domu, wracając ze szkoły lub w ogóle poruszając się na rowerach, na hulajnogach, na nogach, razem z rodzicami do domu. Do udziału w audycji zaprosiłam panią podinspektor Małgorzatę Barską, rzeczniczkę prasową Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Jest z nami również Andrzej Gramatyka, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Witam.
Dzień dobry, witam.
Dziękuję bardzo, że znaleźliście Państwo czas na udział w audycji. Wiem, że policja ma bardzo dużo różnych zajęć i operacyjnych, i edukacyjnych. No ale myślę, że ta godzinka będzie bardzo pożyteczna dla naszych słuchaczy. Myślę, że każdy z nas z różnego punktu może obserwować ruch drogowy i każdy ma różne doświadczenia, czy to pieszy, czy to pasażer autobusu, czy rowerzysta, czy kierowca samochodu, czy motocyklista. Panie naczelniku, jak to właśnie jest ze statystykami? Czy one wskazują na to, że jesteśmy odpowiedzialnymi użytkownikami dróg i przestrzegamy przepisów ruchu drogowego?
Ma pani redaktor teraz na myśli ogólnie, nie
tak,
tylko
ogólnie,
te zdarzenia
tak, ogólnie,
z dziećmi. To jest pojęcie bardzo względne. Natomiast jeśli porównamy ostatnią dekadę, czy nawet dwie dekady, to pomimo tego, że ilość pojazdów cały czas bardzo mocno rośnie, to ilość zdarzeń drogowych, zwłaszcza tych najbardziej tragicznych skutkach, maleje. No i to jest bardzo takie pozytywne i myślę, że zmierza to cały czas ku dobremu.
A jeśli chodzi właśnie o dzieci i młodzież w ruchu drogowym? Jak to się ma? Czy są uczestnikami różnych kolizji, je powodują, czy tylko są ofiarami na przykład?
Ja w tej chwili nie dysponuję tutaj statystykami, jak to wygląda powiedzmy w kraju czy w województwie, natomiast mogę z pełną świadomością i odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli chodzi tutaj o powiat zielonogórski, to wygląda to bardzo fajnie i w ostatnich czasach nie było żadnych takich poważniejszych albo takich zdarzeń, gdzie można byłoby powiedzieć, że jest tego za dużo, że zmierza to ku złemu. Nie ma problemu w tej chwili, tak?
Czyli rozumiem, że działania edukacyjne, prewencyjne spełniają oczekiwania państwa, pani Małgorzata Barska.
Rzeczywiście, zielonogórscy policjanci już od wielu lat, właściwie zawsze jesteśmy obecni w szkołach podstawowych, zwłaszcza na początku roku szkolnego. Policjanci ruchu drogowego, policjanci prewencji pracują z młodzieżą, prowadzą lekcje, prowadzą zajęcia. Staramy się, żeby od najmłodszych lat ci uczestnicy ruchu drogowego mieli wyrobione pewne nawyki, pewne zdrowe zasady. Mam nadzieję, że to jest właśnie efekt rzeczywiście tej naszej pracy, ale to jest też efekt pracy prewencyjnej wszystkich policjantów ruchu drogowego, bo tych radiowozów, tych policjantów, tych patroli jest codziennie wiele na drogach. No i każdy, kto łamie przepisy, może się spodziewać, że zostanie za to ukarany.
Czy dorośli zawsze dają przykład dzieciom i młodzieży, panie naczelniku?
Nie, tak jak widzimy, niestety piesi nie są zawsze do końca zdyscyplinowani. Młodzież na pewno obserwuje, że ci starsi nie stosują się czasami do sygnalizacji, a już w ogóle nagannym jest zachowanie takie, kiedy to rodzic wbrew woli dziecka, czasami się zauważy, że dziecko próbuje się zatrzymać. Nie, rodzic pomimo tego, że tutaj podam przykład tej sygnalizacji świetnej, pomimo tego, że nie wolno w tym momencie wejść, ciągnie to dziecko za sobą. Dając przykład, ucząc właśnie dziecko, że w pewnych sytuacjach można, tak?
No właśnie.
Bardzo naganne zachowanie.
Tak, pani Małgorzata?
To jest absolutnie niedopuszczalne. Tak jak powiedział naczelnik, nie może tak być, że rodzice czy dziadkowie pokazują dzieciom, że owszem, ciebie w szkole uczyli inaczej, ale tutaj ze mną ja decyduję, że możemy przejść, bo trzeba przejść na skróty, czy właśnie, że spieszymy się. To może przynieść w przyszłości tragiczny efekt, bo dziecko nie będzie wtedy uważało, że rzeczywiście, że ma obowiązek stosować się do tych zasad, że ma obowiązek być ostrożne. tylko postąpi tak, jak postąpił rodzic, czy jak postąpiła babcia, czy dziadek.
A z punktu widzenia prawa, w jakich okolicznościach, kiedy, z kim dziecko może samo poruszać się po drodze lub po chodniku? Mówimy tutaj o warunkach miejskich i na przykład pozamiejskich, gdzie na przykład nie ma chodnika. To jak to jest uregulowane?
Nie ma podziału na obszar zabudowany i niezabudowany. Dziecko do lat 7 musi być pod opieką osoby, która ma przynajmniej 10 lat, tak? Natomiast jeżeli chcemy podzielić tutaj w obszarze zabudowanym czy poza, to różnica jest taka, że poruszając się poza obszarem zabudowanym, tak każdy pieszy, już nie tylko dziecko, musi po zmierzchu poruszać się, być wyposażonym gdzieś w elementy odblaskowe, czy to na odzieży, czy na torbie, czy gdziekolwiek.
I to jest rzecz obowiązkowa. Można za to dostać, za brak tego można zostać jakoś ukaranym, czy jakaś
to
sankcja grozi?
To jest wykroczenie w ruchu drogowym i za to może zostać taka osoba. Oczywiście nie dziecko, tak? Ale osoba, która ukończyła 17 rok życia, może zostać ukarana mandatem.
No myślę, że każdy, kto porusza się, jest kierowcą samochodu i porusza się po zmierzchu, to przynajmniej raz w życiu miał taki przypadek, że w ostatniej chwili zobaczył pieszego albo rowerzystę na drodze. No to są bardzo dramatyczne sytuacje.
Tak, dramatyczne bardzo... i też tragicznie się czasami kończące.
Pani Małgorzato?
I dlatego od wielu lat powtarzamy, że warto o te elementy odblaskowe dbać, bo element zwiększa 10 czy nawet 15-krotnie dystans, z którego kierujący jest w stanie zauważyć pieszego czy rowerzystę. Czyli ma 10 razy czy 15 razy więcej czasu na reakcję, na zahamowanie, na ominięcie. Dlatego to jest tak ważne. Każdy kierujący, ja też jeżdżę po mieście, nawet w mieście rekomendujemy, żeby te odblaskowe elementy nosić, bo akurat w naszej kulturze to jest przyjęte, że te ubrania zimowe, one są z reguły w ciemnych kolorach. Nawet przy oświetleniu takim latarni w mieście, w światłach samochodu, bardzo często te osoby są niewidoczne. Niewidoczne stojąc przy pasach, niewidoczne przechodząc przez jezdnię. Także to jest bardzo istotne, żebyśmy o tych elementach odblaskowych pamiętali wszyscy, i najmłodsi, i dorośli, i piesi, i rowerzyści.
Czy w szkołach teraz prowadzi się, czy państwo prowadzą teraz jakąś konkretnie akcję dotyczącą właśnie noszenia odblasków, czy tego bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Czy pandemia nie przeszkadza tym działaniom edukacyjnym?
Przez wiele lat mieliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim takie działania edukacyjne Jestem widoczny, jestem bezpieczny. To był konkurs plastyczny dla dzieci z klas najmłodszych i wtedy również każde dziecko otrzymywało od nas element odblaskowy. To było przez 8 czy 9 lat prowadzone takie działania. W ostatnich latach już akurat tego konkursu nie ma, natomiast jesteśmy, tak jak mówiłam, w każdym roku szkolnym, przynajmniej na pewno na początku, jesteśmy obecni w szkołach. Również w tym roku staraliśmy się, może nie w szkołach z racji pandemii, ale przy szkołach i przy przedszkolach na zewnątrz, rozmawiać z dziećmi, przypominać. Byliśmy w ubiegłym tygodniu, kiedy był Ogólnopolski Dzień Elementów Odblaskowych. Byliśmy również w Zielonej Górze w różnych miejscach. Nasi policjanci ruchu drogowego rozmawiali także z kierowcami i pieszymi. Przypominaliśmy o tym, że te elementy odblaskowe naprawdę są bardzo istotne dla bezpieczeństwa.
Myślę, że również bardzo ważną rzeczą jest to, w jaki sposób małe dzieci są przewożone w samochodach. Czy możemy na ten temat powiedzieć, jak to jest uregulowane, panie naczelniku? I czy z państwa, przepraszam, i czy z państwa obserwacji wynika, że to jest zawsze przestrzegane w 100%?
Już mówię. Tu się nic nie zmienia. Dziecko musi być w foteliku bądź w innym urządzeniu, tak, przeznaczonym do tego, żeby dziecko w odpowiedni sposób miało zapięte pasy bezpieczeństwa. Może nie będę mówił, bo to bym musiałby teraz wymieniać, w jakim wieku, ile centymetrów, gdzie. Po prostu dopóki, proszę pamiętać na taką zasadę, dopóki dziecko mieści się w foteliku, nie wyrosło z niego, to ja proponuję, zawsze doradzam, żeby jak najdłużej w tym foteliku jeździło, ponieważ foteliki mają to do siebie, że mają cztery punkty kotwiczenia i w ten sposób dziecko jest zdecydowanie bezpieczniejsze aniżeli zwykły pas. A druga rzecz, jeśli chodzi o stosowanie. Naprawdę coraz rzadziej, i nie tylko mówię tutaj o fotelikach, tylko w ogóle o stosowaniu pasów. Coraz rzadziej policjanci ujawniają wykroczenia polegające właśnie na niestosowaniu się tego przepisu korzystania z pasów bezpieczeństwa. Dzisiaj jesteśmy zdyscyplinowanym tutaj społeczeństwem. Jeśli chodzi o pasy, uważam, nie ma najmniejszego problemu. Żeby na przykład porównać do korzystania z telefonu, gdzie jest to nadal bardzo nagminne, tak?
324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery w telefonu. Wprawdzie one teraz są zajęte, ale tak pomyślałam sobie, że może jeden telefon zwolnimy po wiadomościach motoryzacyjnych i gdyby Państwo się mogli, chcieli się podzielić jakimiś refleksjami na ten temat, to będziemy zapraszać do rozmowy. Ale wracając do rozmowy, czy są takie sytuacje, które zatrważają Państwa? Czy jakieś przykłady możemy podać, które niegodne są naśladowania?
Ja myślę, że już taki jeden przykład podałem, kiedy właśnie rodzic czy opiekun na siłę ciągnie dziecko. Może z życia wzięty taka sytuacja, kiedy przesłuchiwałem kiedyś matkę dziecka i z pretensjami wielkimi usłyszałem, że podejrzenie, że to dziecko przechodziło przy wyświetlonym czerwonym świetle, to jest błędne podejrzenie, że ona wie, jak wychowuje dziecko i to dziecko nigdy by przy czerwonym świetle nie weszło. I następnego dnia tą panią zobaczyłem na mieście, jak właśnie dokładnie następnego dnia po zdarzeniu robi dokładnie to samo z dzieckiem, ciągnąc go przy czerwonym świetle. No to raz, że pokazuje, jak nie należy robić to, co mówiła pani rzecznik, a dwa, że pokazała, jak należy policjanta skutecznie okłamywać, a robić dalej swoje, tak?
Jeśli chodzi...
Tak, pani Małgorzato, tak. Drastyczny przykład. Mam nadzieję, że wyjątkowy i jedyny. Natomiast jeśli chodzi o pieszych w naszym mieście, to ja z perspektywy również kierowcy naprawdę jestem czasem przerażona tym, że no, dorośli, młodsi, że wchodzą na pasy nawet się na sekundę nie zatrzymując i nie sprawdzając, czy rzeczywiście bezpiecznie na te pasy można wejść. Pan naczelnik też wielokrotnie powtarza o tym pieszym, że to, że mamy pierwszeństwo na pasach, to nie znaczy, że możemy wejść z rozbiegu i z rozpędu. Pieszy ma obowiązek upewnić się, tak samo jak rowerzysta przejeżdżając przez przejazd dla rowerów, ma obowiązek upewnić się, czy może bezpiecznie wejść na te pasy, czy kierowca rzeczywiście zatrzyma się, czy zwalnia, czy widać, czy nawiązany jest, tak to jest tam określone, nawiązany jest kontakt wzrokowy, czy rzeczywiście ten kierowca zauważył pieszego i faktycznie się zatrzyma. To, że mamy pierwszeństwo na pasach, to niestety nie uchroni nas często przed tragedią.
Myślę, że wielkim niebezpieczeństwem, jakie sami sobie stwarzamy, jest właśnie przy przekraczaniu drogi, czy w ogóle w czasie uczestnictwa w ruchu drogowym czy w ruchu pieszym, jest korzystanie z telefonów komórkowych. Nie ma takiego przepisu, który by nam tego zabraniał, no ale nie wiadomo, jaka będzie przyszłość co do tego.
Ja pozwolę
tak,
sobie
bardzo proszę.
Instynkt samozachowawczy. Mm-hmm. Pamiętajmy, że po tej drugiej stronie też jest człowiek, też są ludzie, którzy też mogą popełnić jakiś błąd, więc nie wchodząc na to przejście, nikt nas nie zwalnia z obowiązku dalszego zachowania szczególnej ostrożności, dalszego należytego obserwowania drogi. Ja bardzo proszę te wszystkie osoby, które nie potrafią się rozstać z telefonem, pożegnajcie się na chwilę z nim, wchodząc na jezdnię i przechodząc przez jej całą szerokość, tych pasów jest 2, 4 czy 6, to cały czas uważajmy z jednej, z drugiej strony, czy coś nie nadjeżdża, tak?
W wielu miastach przed przejściami dla pieszych, no widziałam na przykład w Świebodzinie taki napis zachęcający do porzucenia numeru telefonu komórkowego. Czy takie działania mają też charakter prewencyjny, pani Małgorzato? Bo one wynikają pewnie z jakiegoś pomysłu władz samorządowych.
Tych działań w przestrzeni miejskiej może być mnóstwo, bo niedawno też widziałam w internecie świetny pomysł na przestrzenne malowanie pasów. Pasy są tak namalowane na jezdni, że ma się wrażenie, że one się unoszą w powietrzu i kierujący ma wrażenie, że one są przeszkodą i na pewno wyraźnie zwalnia i też ten pieszy bardzo ostrożnie wchodzi na to przejście. Także jest mnóstwo takich, pan naczelnik na pewno zna ich więcej, jest mnóstwo działań, które poprzez zmianę infrastruktury drogowej poprawiają bezpieczeństwo. W Zielonej Górze mieliśmy takie działania też, że niektóre z przejść dla pieszych są wyniesione jakby nad powierzchnię jezdni. W innych miejscach mamy doświetlenia, specjalne światła, malowanie odblaskami. Jest mnóstwo pomysłów na to, żeby to właśnie ta infrastruktura wymusiła jakby spowolnienie ruchu i to bezpieczeństwo wtedy wzrasta.
Szczególną uwagę chyba musimy zwrócić, kiedy przejeżdżamy samochodem w okolicy szkół. Na pewno każdy kierowca orientuje się, kiedy zbliżamy się do szkoły. Są odpowiednie znaki ku temu. Panie naczelniku, na co zwrócić uwagę?
Oczywiście i to w takich miejscach, to nie zwracajmy uwagi tylko, że w rejonach przejść dla pieszych, bo tutaj mogą być dzieci. Dzieci to są dzieci, tak? Mamy zasadę ograniczonego zaufania. Ona bardzo często jest błędnie rozumiana, bo ma taką przewrotną nazwę. Zasada ograniczonego zaufania. Chodzi o to, że kierowca, każdy uczestnik ruchu ma prawo sądzić, że inni użytkownicy dróg stosują się do przepisów ruchu drogowego. Ale jest druga część tej zasady, chyba że cechy osobiste tych osób, czy ich zachowanie wskazuje na to, czy może wskazywać na to, że te osoby nie będą się stosowały do tych przepisów. Więc kierowca, który widzi zmierzającą w ogóle w kierunku drogi, jeszcze raz powtórzę, nie tylko w kierunku przejścia, w kierunku drogi, czy idących chodnikiem młodych ludzi, którzy wyszli właśnie ze szkoły, grupa duża, tak? Ci ludzie do końca nie potrafią pokierować swoim postępowaniem, jest euforia, skończyła się szkoła, mamy piątek i tak dalej, i tak dalej. I to już jest sygnał, że w stosunku do tych ludzi, do tej grupy młodzieży czy dzieci, nasze zaufanie się musi skończyć i poruszamy się z prędkością taką, że jeżeli którekolwiek z tych dzieci cokolwiek zrobi, tak, nawet niezgodne z przepisami, to my mamy w tym momencie już obowiązek podjąć odpowiednie działania wcześniej, żeby nie doprowadzić do tragedii na drodze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I powracamy do rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym. W studiu Andrzej Gramatyka, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i pani Małgorzata Barska, rzeczniczka Miejskiej Policji. Właśnie tak słuchając wiadomości motoryzacyjnych przedstawionych przez redaktora Zbigniewa Roszczyka, no te statystyki, które podał, trochę mnie zatrwożyły jednak mimo wszystko. Szczególnie o tych osoba, które brały udział w różnych zdarzeniach na przejściach dla pieszych. Mówimy, że są bardziej zdyscyplinowani, ale jednak te zdarzenia mają miejsce. Nie zawsze oczywiście biorą udział w tych wypadkach dzieci, ale skąd się taka nieostrożność nasza może brać?
I to jest poważny problem. Oczywiście, no, że mają miejsce. Ja tylko powiedziałem, że z roku na rok jest teraz lepiej, ale tego jest
dalej oczywiście,
dużo.
Ja się zgadzam,
oczywiście,
ale
tak. Skąd się bierze? Osobiście twierdzę od dłuższego czasu, że problem leży bardziej po stronie kierowcy. Teraz pewnie kierowcy tam gdzieś na mnie już podnoszą głos, ale prawda jest taka, że proszę pamiętać, drodzy kierowcy, że nie możemy od każdego pieszego wymagać, żeby się zachowywał tak, jakbyśmy to my się zachowali. Że nie każdy pieszy ma takie same zdolności psychomotoryczne. Nie każdy kiedykolwiek kierował pojazdem. Piesi to także dzieci, to osoby starsze, niedołężne, schorowane, niedowidzące i niedosłyszące. I w żadnych, ale to powtórzę, w żadnych okolicznościach pojawienie się pieszego na przejściu nie może być dla kierowcy zaskoczeniem. Więc tak naprawdę w 99% ja osobiście uważam, że jeśli dochodzi do potrącenia na przejściu, to jest to z winy kierowcy. Rozporządzenie o znakach i sygnałach mówi tak, jeśli chodzi o przejście dla pieszych. Zbliżając się do przejścia, kierowca ma zmniejszyć prędkość do takiej, żeby zatrzymać pojazd w sytuacji, kiedy pieszy wchodzi na przejście. Z naciskiem na słowo wchodzi, nie przechodzącemu po przejściu. Wchodzącemu już musimy ustąpić pierwszeństwa. Jeżeli pojazd zbliża się do przejścia i kierujący tym pojazdem nie jest skoncentrowany na tym, co się dzieje wokół przejścia i jego najbliższym rejonie, to znaczy, że on nie zachowuje odpowiedniej ostrożności. To jest najbardziej niebezpieczne miejsce w mieście, a niestety ponad połowa wypadków w obszarze zabudowanym i myślę, że podobnie jest w każdym następnym mieście, takim jak Zielonogóra i większym. Jeszcze raz się powtórzę, ponad połowa wypadków to są właśnie potrącenia pieszych. Niestety kolejna druga połowa to są właśnie w rejonach przejść dla pieszych.
Ponieważ rozmawiamy dzisiaj o dzieciach i o młodych ludziach. Rozmawiałam z dziećmi i zapytałam, jak postrzegają ruch uliczny, co się dzieje na ulicy. Myślę, że to, co powiedzą i co za chwilę usłyszymy, jest bardzo sugestywne i powinni chyba sobie wziąć to do serca właśnie dorośli. Posłuchajmy.
Jest wielki hałas na ulicy, że tam jest dużo ludzi i tam jest bardzo wielki ruch, bo samochody są bardzo głośno. A kiedyś widziałam takiego pana, który przekroczył i jechał za szybko. Było, że można jechać tylko do 20 km na godzinę, a on jechał do 50 km. metrów na godzinę.
Rodzice dają dobry przykład, bo wtedy się dzieci od rodziców uczą bardzo dobrze i od swoich sióstr starszych albo bratów.
Dorośli no nie dają aż takiego czasami dobrego przykładu, bo czasami spowodują wypadki.
Tacy źli panowie to sami jadą samochodami i muszą dzieci się patrzeć szklone, jak idą do stoły.
Jak rodzice chcą dać dobry przykład, to muszą ten, kto kieruje, na przykład jak mój tata kieruje, to on przestrzega kodeksu takiego, że nie wolno na przykład wyprzedzać, a on wtedy nie wyprzedza. A słyszałam o takim panu, który przekroczył linię podwójną ciągłą.
No właśnie, tyle mają do powiedzenia dzieci i wynika z tego, że są świetnymi obserwatorami swojego otoczenia. Nawet jak mają zaledwie 6 czy 7 lat, pani Małgorzato.
Rzeczywiście i my dlatego też z taką przyjemnością chodzimy do tych najmłodszych, bo oni bardzo pięknie przyjmują te wszystkie nasze nauki, te zasady. To właśnie dzieci często zwracają uwagę swoim rodzicom, tak jak tutaj mówił pan naczelnik, że dziecko próbuje rodzicowi powiedzieć, nie możemy przejść, bo jest czerwone światło, a rodzic łamie te przepisy. Dzieci zwracają uwagę o tym, że chcą być wożone w fotelikach. Dzieci zwracają uwagę, tato zwolni często za kierownicą, jeżeli rodzic przekracza prędkość.
Dzieci przejdźmy przez przejście dla pieszych, a nie tam byle gdzie.
Tak, dzieci naprawdę bardzo dobrze przyjmują te nauki i gdybyśmy tylko pozwolili tym dzieciom rzeczywiście się do tego stosować, żebyśmy ich nie uczyli tego, że to co tam mówił pan policjant w szkole, to co innego, a życie życiem. Także tak jeżeli wyuczymy tych dobrych nawyków nasze dzieci, to jest szansa, że to będą też dorośli, którzy po prostu nie będą popełniać takich błędów.
No tak, ale robią to państwo od wielu, wielu lat i tak sobie myślę, że te dzieci są świetnie wyedukowane, potem wyrastają na dorosłych i czasami zachowują się zgoła inaczej. To takie dziwne zjawisko jest, bardzo fascynujące dla mnie, szczerze mówiąc.
Nie wiem, pan naczelnik mówi o tym, że
właśnie też nie wiem, jak to
zinterpretować, prawda?
Dojrzewamy może nie zawsze w odpowiednim kierunku, tak? No niestety część ludzi zdaje sobie i świadomie popełnia wykroczenia, świadomie popełnia przestępstwa. No gdzieś został popełniony błąd.
Tak. To jeszcze zapytam o dzieci poruszające się na hulajnogach i na rowerach. Jak tutaj powinny się zachowywać te osoby i na co zwrócić szczególną uwagę? Jakie są konsekwencje różnych wykroczeń?
Jeżeli chodzi o rower, to jest temat prostszy, ponieważ tu zostało skodyfikowane w przepisie, tak? Dziecko powyżej 10 roku życia, jeśli chce się poruszać po drogach, musi mieć kartę rowerową. Natomiast dziecko do 10 roku życia jest traktowane jako osoba piesza i może się na rowerze poruszać po chodniku, ale pod opieką osoby dorosłej, która w tym momencie też może się wyjątkowo po chodniku poruszać. I rolą tego rodzica, czy rolą tego opiekuna poruszającego się z tym dzieckiem jest właściwe wskazanie, jak poruszać się po chodniku, żeby nie zrobić sobie i innemu krzywdy, tak? Natomiast większy problem jest z hulajnogą, bo póki co nie mamy przepisów dotyczących, nie mamy hulajnogi, nie mamy zdefiniowanego tego urządzenia, czym ono w ogóle jest. Na chwilę obecną policjanci traktują osoby poruszające się hulajnogą jak osoby piesze, pojawiło się coraz więcej tych urządzeń i niestety no jest, było już kilka zdarzeń z hulajnogą, troszeczkę brak wyobraźni osób poruszających się tym urządzeniem, jeszcze raz się powtórzę, no to są czasami ciężkie, metalowe czy z twardych tworzyw sztucznych urządzenia, które w konfrontacji z pieszym, prawda, mogą gdzieś tam być szkodliwe.
A kto ponosi odpowiedzialność za takie różne wypadki, zdarzenia z udziałem dziecka? Jeśli spowodowało to dziecko, na przykład na tej hulajnodze, w coś wjechało, czy na rowerze kogoś tam potrąciło.
No to są już, to są bardziej tematy cywilne, jeśli powstały szkody, tak?
Tak.
No oczywiście odpowiadają opiekunowie, odpowiadają rodzice. Prawa karnego czy administracyjnego nieletni nie są tutaj w żaden sposób rozliczani. Jedynie rodzice.
Była mowa też w wiadomościach motoryzacyjnych o piratach drogowych. Na piratów drogowych też jesteśmy przygotowani, bo dzieci zauważają tego rodzaju zachowania i bardzo trafnie o owych piratach mówią. Posłuchajmy.
Pirat drogowy to jest taki człowiek, co bardzo szybko jeździ i czasami może się z kimś zderzyć.
Jest, jak ktoś jeździ szybko, to wtedy policja wyskakuje za nim i gonią go i trzeba jednostki policji, żeby jego zatrzymało, pirata drogowego.
A moja koleżanka widziała takiego pirata drogowego, co szybko jechał i nie widział, jak jedzie.
Pirat drogowy to taki, że się nie zatrzymuje na czerwonym, tylko że jedzie na czerwonym. No i czasami przekracza prędkość, no i może przetrącić człowieka jakiegoś.
Taki pirat jeden to jakiś pan skręcił na złą stronę i dopiero pojechał prosto i się zdarzył z innym autem.
Piratów drogowych nie jest więcej, bo tylko jeden może jeździć prędkość.
Mężczyźni są częściej piratami drogowymi, no bo dziewczyny mogą rodzić, no i mogą się uderzyć w brzuch, no i może ich bardzo boleć.
Jak państwo skomentowaliby opinię na temat piratów drogowych, pani Małgorzato?
No, niestety prawda jest taka, i tutaj pan naczelnik potwierdzi, że bardzo często tym piratem okazuje się również kobieta za kierownicą. Także
tak.
To nie jest tak
wcale. Nie, z tą kobietą tylko, nie do końca jest prawda,
że
tak?
Tylko mężczyźni są piratami, tak. Coraz więcej kobiet jeździ, coraz więcej kobiet ma prawo jazdy, samochody naprawdę mogą być szybkie i kobiety też lubią szybko jeździć, niestety, i często łamać przepisy.
Czyli, a jak pan naczelnik się zapatruje na to?
Ja to potwierdzę, tak. bo sam fakt, ilość zatrzymanych praw jazdy, o czym wcześniej mówił naczelnik wojewódzki ruchu drogowego, za przekroczenie o 50+, tak bardzo mocno wzrosło i tutaj, no nie wiem, tak blisko 50 na 50% mężczyźni i kobiety. Ale niestety muszę jednak chyba troszeczkę tutaj pójść w stronę mężczyzn, że jeżeli już chodzi o takie totalne lekceważenie przepisów innych użytkowników dróg i takie świadome zagrożenie bezpieczeństwa na drodze, no to tutaj chyba jednak przodują mężczyźni.
Czy taki pirat drogowy, to on może zauważyć, że zbliża się do miejsca, gdzie mogą być dzieci? Takie trochę naiwne pytanie, trochę żartuję sobie. Czy zauważy znak Agatkę, czy znak szkoły?
Oni widzą, tylko bo tak jak powiedziałem przed chwilą, świadome lekceważenie przepisów i innych uczestników ruchu.
Jeszcze chciałabym zapytać o rzecz związaną z przewożeniem dzieci autobusami poruszającymi się w gminie, gimbusami tak zwanymi. Jak to jest zorganizowane i kto za co odpowiada? Pani Małgorzata? Czy pan naczelnik?
Odpowiada szkoła, przewoźnik, tak? Szkoła wynajmuje przewoźnika. Wszystko jest określone, jak pojazd ma być wyposażony, w jaki sposób mają być przewożone dzieci i tutaj nie powinno być najmniejszych wątpliwości. Zresztą kilka razy w roku, a zawsze na początku roku, razem z Inspekcją Transportu Drogowego kontrolujemy niemalże wszystkie autobusy, które w gminach pojawiają się pod szkołami podstawowymi. Tak też było na rozpoczęciu, z drugiego dnia po rozpoczęciu roku w obecnym roku szkolnym. I reagujemy też bardzo szybko na wszelkiego rodzaju sygnały rodziców, jeśli jest coś niepokojącego, a rodzice bardzo mocno pilnują, w jakich warunkach dzieci są przewożone. I muszę powiedzieć, że już nie pamiętam, kiedy ostatni raz było jakiekolwiek zgłoszenie o nieprawidłowościach.
No to wspaniale. Tak, pani Małgorzato?
Tak, chciałam to właśnie potwierdzić, bo też często informuję o tym media, że przewoźnicy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że będziemy kontrolować autobus, zwłaszcza jak grupa wyjeżdża gdzieś dalej. I dlatego nie zdarzyło się, jeżeli się zdarzyły jakiekolwiek usterki, to naprawdę drobne takie, które można było, nie wiem, przepalona żarówka, coś, co można było natychmiast naprawić.
A jakie państwo mają obserwacje związane właśnie z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, oprócz tego, że idzie ku dobremu? Bo takie mam wrażenie, że my mówimy tutaj o tym, że rzeczywiście poprawiają się te statystyki, ale od czasu do czasu też słyszymy o tym lekceważeniu prawa. Czy jesteśmy przygotowani na to, żeby bezwzględnie tego prawa przestrzegać i nosić te odblaski? Zbliża się już jest jesień, wieczory szybko przychodzą. Ja się często poruszam samochodem po drogach i bardzo często widzę właśnie na przykład nieoświetlonych pieszych albo rowerzystów. Szczególnie poza miastem.
Może ja się mniej poruszam poza miastem, ale ja widzę, dla mnie to jest rzadkość, jeśli chodzi o pieszych, który po zmroku idzie bez odblasków. Tym bardziej, że coraz więcej odzieży już jest przygotowanych, zwłaszcza tej jesienno-zimowej, żeby te odblaski mieć. Natomiast przyznam rację, że jest gro rowerzystów, którzy po zmroku potrafią poruszać się bez świateł. Myślę, że to jest może pokłosie tego, że pozwolono, dano taką furtkę rowerzystom, że nie muszą mieć tego roweru wyposażonego 24 godziny na dobę w światła, tak? Ale ten rower musi być wyposażony w światła dopiero w sytuacji, kiedy poruszamy się po zmroku i oczywiście musimy z tych świateł korzystać. Więc przez to część rowerów nie ma tego oświetlenia, a jednak kierowcy się poruszają. No dlaczego? No ta sama sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej. No świadome łamanie przepisów. Każdy doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że nie można się poruszać rowerem bez oświetlenia.
Czyli prewencja i edukacja w zasadzie to jest taka podstawa państwa działalności w tej chwili. Może być to.
Tak? Podstawa nie. Myślę, że jednak edukacja to bym pozostawił to w większości jednak szkołom. Tak, no my się pojawiamy doraźnie tam. Tak jak wcześniej pani zapytała, pandemia na pewno ograniczyła ilość naszych wizyt. Spotykamy się z dziećmi, spotykamy się z młodzieżą, ale robimy to, tak jak jesteśmy mówieni teraz na egzamin, na kartę rowerową, robimy to wszystko w zależności od pogody na zewnątrz, na wolnym powietrzu, żeby właśnie nie stwarzać dodatkowych zagrożeń. Natomiast no, my jesteśmy często w stosunku do tego, jakie mamy możliwości w szkołach, ale tych szkół, tych przedszkoli jest tak wiele, że nie możemy być w każdej codziennie, więc to jednak rolą nauczyciela, rolą rodzica jest przede wszystkim edukować, a my możemy przyjść i zasygnalizować jeszcze dodatkowo jakieś aspekty prawne.
Czyli jak dziecko...
Uzupełnić, bo tak właśnie, no człowiek jest istotą ułomną to w wielu aspektach i myślę, że tutaj chyba większy nacisk powinniśmy położyć, nie wiem jak się mówi, pan naczelnik na to zapatruje, ale właśnie na tą infrastrukturę, że to infrastruktura na drogach, przy przejściach, to powinno wymusić jakby odpowiednie zachowanie. Czyli tak jak mówiłam, chociażby te wyniesione przejścia, czy te barierki, bo przed szkołami bardzo często przy przejściach dla pieszych są takie barierki, które uniemożliwiają wprost wejście, tak? Tylko wymagają od tego pieszego, że musi obejść barierkę, musi zwolnić jakby swój chód i jest więcej czasu na to, żeby zauważyć, czy kierowca ma szansę, żeby zauważyć. Czyli ja bym jednak poszła chyba w tę stronę, że powinniśmy wykorzystać możliwości różnych też i organizacji pozarządowych czy innych instytucji, które się zajmują bezpieczeństwem w ruchu drogowym i po prostu więcej pomysłów na takie zmiany w infrastrukturze, która no, spowoduje, że ci piesi będą się inaczej zachowywać.
Znaczy dobrym przykładem jest to dla dzieci, że bardzo wielu rodziców podjeżdża samochodem pod drzwi szkoły niemalże, znaczy zatrzymując się na ulicy i dzieci wyskakują z tego samochodu i wchodzą na jezdnię, korzystając między innymi na przykład ze spowalniaczy różnych przed szkołą. Bardzo częsty widok.
Bardzo częsty. Rodzice nam sygnalizują, zresztą ostatnio też dostaliśmy materiały tego typu z ulicy Truskawkowej. Podobny problem jest na ulicy Francuskiej, Zielonogórskiej. To są przykłady właśnie, to są miejsca, gdzie rodzice podjeżdżają niemalże pod furtkę, podjeżdżają w miejsca, gdzie jest zakaz ruchu, albo na samym skrzyżowaniu czy przejściu zatrzymują się i wypuszczają dzieci, tak? Dla własnej wygody, ale jednocześnie w sposób niebezpieczny dla samych dzieci. No i kolejny aspekt, znowu edukacyjny, że pokazujemy dzieciom, że pomimo, że przepisy nie pozwalają, ja tylko na chwilę to możesz i tak dalej.
No najlepszy przykład to nie jest. Pani Małgorzato?
No, absolutnie na pewno. To tutaj już powtarzaliśmy tutaj, że właśnie dorośli bardzo często pokazują młodym ludziom, że jednak przepisy przepisami, a my możemy tutaj dla naszej wygody postąpić zupełnie inaczej. Czyli to jest zdecydowanie najgorszy z błędów, jak dzieci, dorośli mogą zrobić i czego uczą młodych ludzi.
No nie chciałabym, żeby to była puenta naszego spotkania, dlatego myślę, że warto powiedzieć, że takie na do widzenia zdanie uważaj na drodze, czy uważaj na ulicy, wypowiedziane do dziecka, nie jest nieuzasadnione. Warto mówić to zdanie.
Warto powtarzać, bo ta prewencja to nie jest tak, że przyjdziemy raz i powiemy. Edukować i o tym samym cały czas mówić i przypominać, tak? A i nawet bardziej szczegółowo, żeby nie spowszedniało nam to uważaj na drodze, bo to zaraz potraktujemy to jak cześć, tylko żeby troszkę więcej z tymi dziećmi rozmawiać i mówić o tym, jakie płyną zagrożenia z tego, jak będziemy się nierozsądnie poruszali po drogach.
Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Aspirant sztabowy Andrzej Gramatyka, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, był moim gościem. Bardzo dziękuję Panu.
Do usłyszenia.
Pani podinspektor Małgorzata Barska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze również była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję
za to spotkanie i za cenne rady. Audycję zrealizował Hubert Pietroński, za co również dziękuję. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.